A teraz, tak jak zapowiadaliśmy, naszym gościem Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W czwartek uroczysta msza pogrzebowa papieża, seniora papieża Benedykta XVI, wieńcząca uroczystości związane ze śmiercią papieża seniora, papieża, którego pontyfikat jak będziemy wspominać?
No myślę, że będziemy przede wszystkim wspominać w ten sposób, że był to pontyfikat w pewien sposób przerwany, tak można było powiedzieć, abdykacją w 2013 roku. I myślę, że ta abdykacja, a jednocześnie to, co działo się po niej, czyli no, takie stworzenie pewnego rodzaju dualizmu w obrębie instytucji papieskiej, bo papież wprawdzie abdykował, ale zachował pewne atrybuty papiestwa, jak na przykład biała sutanna, sposób zwracania się, prawo udzielania błogosławieństwa apostolskiego. Myślę, że to będzie to coś, co pozostanie w pamięci czy w historii. Niezależnie oczywiście od różnych rzeczy w czasie samego pontyfikatu. No ale myślę, że to był ten najbardziej wstrząsający moment i najbardziej uderzający, który będzie zachowany w pamięci.
Odejście na emeryturę. W zasadzie sytuacja, która się do tej pory nie wydarzyła w historii papiestwa i też następca, zdaniem wielu, bardzo różny od papieża seniora.
No bardzo różny od papieża seniora. Jak wiadomo, ten pontyfikat, czy te postulaty, czy te zasady, które są obecnie wprowadzone przez papieża Franciszka, w wielu punktach całkowicie odbiegają od tego, co reprezentował papież Benedykt. Czasem łatwo to zauważyć, jak wystarczy zestawić ze sobą dwa dokumenty dotyczące chociażby obecności tradycyjnej mszy świętej w kościele, czyli Summorum Pontificum Benedykta XVI i Traditionis Custodes papieża Franciszka. Mam tutaj po prostu do czynienia z jaskrawą sprzecznością, ale rzecz nie dotyczy tylko obyczajów czy tradycji kościelnych, ale również tego czegoś, co można by nazwać stosunkiem do panującej globalistycznej ideologii genderowej. No w przypadku Benedykta XVI, zarówno jeśli chodzi o kwestię dotyczącą obrony czy walki z aborcją, czy przede wszystkim z walki z tym szerzącym się ideologię lobby homoseksualnym, mieliśmy do czynienia z tak zwaną postawą tradycyjną i klasyczną. W przypadku Franciszka bardzo trudno tak powiedzieć, a jeśli chodzi o ideologię genderową, czy w ogóle o ruch LGBT, to mam wrażenie, że mamy do czynienia z całkowitym odwrotem i jesteśmy blisko czegoś, co można by wręcz nazwać kapitulacją. Mam tu na myśli te postulaty, które są zgłaszane przez niektóre episkopaty, czy inaczej, cieszą się poparciem niektórych episkopatów, na szczęście nie w całości, jak w Niemczech, tak zwana droga synodalna, no i to wszystko, co można dostrzec, obserwując tak zwany synod o synodalności, czyli dwa sprzeczne ze sobą pontyfikaty, no ale ten drugi został umożliwiony niestety przez decyzję podjętą przez Benedykta XVI w 2000. Decyzja została podjęta najprawdopodobniej w 2012 roku, no ale ogłoszona w 2013.
Panie redaktorze, może jest tak, że ten sposób sprawowania funkcji, pomysł na tą funkcję, to ten namysł teologiczny był już nieprzystający. Może Benedykt XVI to będzie taki pontyfikat, który pokaże, że ta próba cofnięcia się, próba rekonkwisty konserwatywnej we współczesnym świecie była nieudana.
Trudno powiedzieć, czy była nieudana, bo ona była niekonsekwentna. Możemy oceniać tylko próby, co do których jesteśmy przekonani, że one zostały wprowadzone stałym, jakby to powiedzieć, zapałem, zamysłem, że jest to świadomy projekt. Moim zdaniem to, czego brakowało od samego początku, jeśli chodzi o pontyfikat Benedykta XVI, to jest to, że tam były tylko pewne, nazwijmy to tak, elementy dotyczące tej rekonkwisty konserwatywnej i brakowało też takiej siły woli. No, prosty przykład dotyczący chociażby kwestii wpływu tych klik homoseksualnych w kościele. Pojawiły się dokumenty, to znaczy jeden z nich został przygotowany nawet jeszcze za czasów, kiedy Benedykt XVI był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, a później już kiedy był papieżem, bo w 2008 roku, które zabraniały wstępowania do seminariów katolickich kleryków o tendencjach homoseksualnych, a później w tym drugim dokumencie nawet domagano się tego, żeby z takich seminariów ich usuwać, jeśli takie tendencje, nazwijmy to tak, zostały odkryte na tyle późno, że nie zostały odkryte przy wstępowaniu. No ale poza dokumentami nic się nie działo. Nie słyszałem ani o jednym przykładzie takiego rzeczywiście wyrzucenia, czy odwołania kogoś, czy usunięcia. Więc jakby to powiedzieć, z jednej strony trudno w związku z tym powiedzieć, że to była nieudana próba rekonkwisty, ponieważ do realnej rekonkwisty moim zdaniem nie doszło. Raczej była to próba tego, co ja nazywam jakiegoś opanowania tych różnych tendencji rewolucyjnych, które się działy w Kościele, jakiegoś poszukiwania porozumienia między tym, co w tym Kościołem współczesnym, a tym Kościołem tradycyjnym, no ale, że tak powiem, siły rewolucyjne ostatecznie wygrały, czego dowodem jest obecny pontyfikat, no i sposób też, w jaki papież Franciszek został wybrany. Można poczytać na ten temat, są książki, które opisują dokładnie tak zwaną mafię St. Gallen, czyli grupę kardynałów i biskupów, która w pewien sposób już spiskowała wcześniej i przygotowywała się do rezygnacji Benedykta i przygotowywała swojego kandydata w postaci Franciszka.
W swoim komentarzu pan redaktor na portalu Tygodnika do Rzeczy napisał, że ten pontyfikat rośnie i pokazuje swoją siłę mimo wszystko, że to dziedzictwo, być może zwłaszcza teologiczne, dziedzictwo intelektualne pontyfikatu Benedykta XVI ma swoje znaczenie dla Kościoła.
Znaczenie, bo jeśli teraz popatrzymy już nie na papieża Benedykta z perspektywy jego z punktu widzenia tej abdykacji nieszczęsnej, która się wydarzyła, tylko popatrzymy na tych 8 lat, kiedy sprawował urząd papieski, porównamy te 8 lat z tym, z czym mamy do czynienia teraz, no to jawi się to jako okres spokoju, to jest taki okres, który można powiedzieć, który przywrócił papiestwu swego rodzaju gravitas. No to jest takie określenie, rzymskie określenie, właściwie łacińskie określenie opisujące pewną formę majestatyczności, powagi, spokoju, tego, że można było mieć takie wrażenie, że no, wrócił pewnego rodzaju to, co zawsze się z Rzymem, wiecznym Rzymem łączyło, czyli poczucie pewności prawdy, pewności tradycji. To są wszystko te zalety, czy te cechy, które Benedyktowi na pewno się udało przywrócić. Wynikało to też w pewien sposób z jego charakteru. On, jakby to powiedzieć, może na początku mogło się wydawać, że on nie pasuje do współczesnych czasów, gdzie wszystko musi być bardzo emocjonalne, wszystko trzeba mocno powiedzieć, każdy tytuł musi być, trzeba to powiedzieć, że tam jest szok, że pilne, że natychmiast, że się dzieje, że ważne, że niebywałe. No krótko mówiąc, żyjemy w kulturze, która nieustannie odwołuje się do emocji, buduje te emocje i tworzy bohaterów, którzy mają te emocje wywoływać. On był zaprzeczeniem przez sam swój charakter właśnie tego sposobu funkcjonowania. Zresztą stąd się brały może często też problemy w relacjach z mediami. On był często nieśmiały, był skromny, był człowiekiem skupionym, refleksyjnym. Bardzo niechętnie właśnie używał takich metod, że ogłaszał coś, co miało wywołać szok, albo miało wywołać jakieś straszliwe poruszenie. Raczej używał argumentów, a nie właśnie jakichś krótkich fraz i bonmotów. I samo to nawet, jak mówię, czy z dzisiejszej perspektywy, no dodatkowo podnosi rangę tego pontyfikatu i pozwala nam patrzeć na niego z takiej perspektywy, prawda? Był żywym, swego rodzaju był żywym zaprzeczeniem takiego ducha świata opartego na emocji, na tym, żeby wywołać jak najwięcej zamieszania, bo tylko przez zamieszanie jesteśmy zwrócić na siebie uwagę.
Mówił pan redaktor, naszym gościem Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, o tych atrybutach, które mimo ustąpienia z urzędu papież Benedykt XVI zachował do śmierci: sutanna, pierścień rybaka, możliwość udzielania błogosławieństwa apostolskiego. Na ile obecność papieża emeryta, papieża seniora wpływała na pontyfikat Franciszka?
No oczywiście są dwie szkoły interpretatorów, tak? Są tacy, którzy mówią, że wywołała w sposób bardzo niewielki, no ponieważ atrybuty władzy duchowej, no to nie jest to samo, co władza, prawda? Więc w sensie realnym papież Benedykt, papież senior, to wiele zrobić nie mógł i zresztą z jednym w zasadzie wyjątkiem, czyli swojej interwencji dotyczącej kwestii celibatu, kiedy napisał wspólną książkę z kardynałem Sarah w przededniu być może ogłoszenia przez papieża Franciszka zmiany w tej, jeśli chodzi o celibat, to z tym jednym wyjątkiem praktycznie jego obecność publiczna była niewielka i nie dało się jej specjalnie zauważyć, ale z drugiej strony można powiedzieć, no, że jednak była przecież grupa kardynałów, którą on kreował, z nim związana, była grupa teologów, która do niego się odwoływała i ponieważ jednak Kościół nie jest wciąż na szczęście jeszcze partią polityczną, gdzie po prostu ktoś przejmuje całkowitą władzę i dokonuje czystek, wyrzuca wszystkich zwolenników poprzedniego lidera i ogłasza całkowicie nowy program i pewne elementy ciągłości wciąż w nim muszą być przynajmniej zewnętrznie zachowywane, to sama obecność Benedykta, ten element spowalniający czy blokujący zmiany na pewno miała. No ale to też jest pytanie, być może w miarę czasu ta jakby to powiedzieć, obecność Benedykta i jej wpływ na rzeczywistość była coraz mniejsza. Dwa wydarzenia z ostatniego okresu dobrze to pokazują. No właśnie wspomniany przeze mnie dokument Traditionis Custodes, który jest zaprzeczeniem wcześniejszego dokumentu Benedykta XVI i w gruncie rzeczy zaprzeczeniem najważniejszego, chyba najważniejszej części, albo tego, co on uważał za najważniejszą część swojego pontyfikatu, czyli próby pogodzenia tradycji Kościoła przedsoborowego i Kościoła posoborowego. Temu miała służyć przywrócenie do pewnych praw mszy tradycyjnej, tak zwanej mszy trydenckiej. No, Franciszek od tego całkowicie odszedł, przekreślił to i te wspólnoty tradycjonalistyczne w obrębie legalnych struktur Kościoła, które się rozwinęły dzięki Benedyktowi, no, znajdują się obecnie w sytuacji, nazwijmy to takiej, bardzo trudnej, najkrócej mówiąc. A druga rzecz, która też się przecież już działa za czasów, pod koniec życia Benedykta, ale przecież kiedy był jeszcze cały czas papieżem seniorem, no to początek tego, co się nazywa tym synodem o synodalności. Pojawianie się coraz mocniejszych akcentów, bardzo dziwnych, mówiących o jakiejś formie kompromisu czy akceptacji ideologii LGBT, którą przecież Benedykt wielokrotnie jednoznacznie potępiał. Bardzo mocno zrobił to w 2012 roku w takim wystąpieniu do członków Kurii Rzymskiej, a nawet jeszcze w takim eseju swoim sprzed 3 lat też pisał o tym, że akceptacja tak zwanych homomałżeństw w kilkunastu państwach Unii Europejskiej no prowadzi do całkowitej degeneracji sumienia i jest czymś sprzecznym z całą tradycją ludzkości. A mimo tego wyraźnie widać, jak ta ideologia przesiąka teraz do postulatów synodu o synodalności, czy tych właśnie zmian, które się w Kościele dokonują. Więc jakiś element spowalniający na pewno jego obecność miała, natomiast w miarę czasu ten aspekt, nazwijmy to, coraz bardziej słabł.
Jaki teraz będzie Kościół, kiedy zabraknie Benedykta XVI? To jest tak, że Kościół już jest na jednokierunkowej drodze, podobnej, jaką kiedyś przemierzyły kościoły reformowane.
No znaczy, żeby popatrzeć na Kościół tylko w kategoriach socjologicznych czy politycznych, popatrzeć na układ sił w tym Kościele, no właśnie od takiej struktury ze takiej strony czysto socjologiczno-politycznej, to oczywiście to porównanie do różnych wspólnot protestanckich, które podążyły drogą totalnej liberalizacji, poszły tak daleko, że w zasadzie już nie sposób w ogóle nazywać ich kościołami, jak na przykład kościół, tak zwany kościół episkopalny w Stanach Zjednoczonych, czy części, czy fragmenty kościoła anglikańskiego, czy różne odłamy prezbiterian w Stanach Zjednoczonych, bardzo radykalne, no to byśmy mogli dojść do takiej konkluzji, że Kościół katolicki obecnie zmierza w tę samą stronę. No, wyraźnie widać, że to te głosy są, nazwijmy tak, promowane. Ci biskupi, czy ci hierarchowie, którzy są pozytywnie nastawieni do rewolucyjnych zmian, zyskują stanowiska i zyskują wpływy i tak dalej, i tak dalej. No natomiast katolicy patrzą na Kościół nie tylko z perspektywy politycznej i socjologicznej, ale też z perspektywy, nazwijmy to, nadprzyrodzonej i metafizycznej. Wiedzą, że Kościoła bramy piekielne przemóc nie mogą, a zwycięstwo ideologii, gdyby to oznaczało, że ta ideologia tęczowa czy aborcyjna nagle opanowują Kościół w tym sensie, że ta ideologia zostaje uznana przez oficjalne dokumenty i naukę Kościoła, no to by równało się temu przemożeniu bram piekielnych. Więc katolicy w to nie wierzą i myślę, że tego się trzeba trzymać.
To na koniec, panie redaktorze, która z myśli, która z książek, która z encyklik papieża Benedykta XVI dla pana osobiście jest najważniejsza?
Dla mnie najważniejszy był chyba raport o stanie wiary. To była rozmowa z Vittorio Messorim w połowie lat 80. To była chyba pierwszy, z mojego punktu widzenia przynajmniej, zetknięcie się z pierwszą realną oceną tego, co dzieje się w Kościele. To było bardzo ważne, ponieważ wtedy Józef Ratzinger, prawda, zdobył się na tak krytyczne i na tak realistyczne, bo tutaj chodzi o krytykę, chodzi o tak daleko posunięty realizm, który wtedy mną wstrząsnął i pokazał, że na szczęście, co zresztą dało mi bardzo dużo wtedy takiej otuchy i nadziei, że no nie jestem sam w tych wszystkich swoich wątpliwościach, jeśli chodzi o to, w którą stronę Kościół po soborze zmierza i że jest ktoś, kto nieporównywalnie lepiej ode mnie zna sytuację i ma większą nieporównywalnie wiedzę, kto też tak na sprawy patrzy. A druga rzecz, no to już inna zupełnie kategoria, to znaczące fragmenty tej trylogii Jezus z Nazaretu, trzytomowej. Myślę, że to jest coś, do czego się zawsze warto odwoływać i mimo pewnych braków to jest książka, która na pewno pozostanie w pamięci.
Powiedział Paweł Lisicki, tak jest dziedzictwo intelektualne pontyfikatu i życia Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, uroczystości pogrzebowe w czwartek z uroczystą mszą świętą celebrowaną przez papieża Franciszka na placu świętego Piotra. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 9. Kończymy poranek Wnet. Dziękuję bardzo Szymonowi Dąbrowskiemu za realizację. Małgorzacie Kleszcz za wydawanie. A teraz już czas. A i Kolejowi Tomaszewskiemu za obsługę wideo. A teraz już czas na serwis informacyjny. Do usłyszenia.